choć myśl techniczna była jak najbardziej sowiecka, to tego śmigłowca nigdy nie produkowano na terenie bratniego, zaprzyjaźnionego Związku Sowieckiego. Mi-2, czyli pieszczotliwie Czajnik, to potężny sukces międzynarodowy, ponieważ znajduje się na liście najliczniej produkowanych statków powietrznych w historii. W końcu 5500 sztuk może o tym poświadczyć. Kiedy był projektowany, to z oznaczeniem W-2. Trafił do naszej cudownej, socjalistycznej ojczyzny, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1961 roku, ponieważ nie mieli na niego czasu Rosjanie. Ci byli pochłonięci przygotowaniami do opracowania większych śmigłowców. Cała dokumentacja trafiła do naszego kraju. W czasach słusznie minionych, w krajach objętych sowieckim nadzorem obowiązywał ścisły podział, kto jaką produkcją ma się zajmować. W przypadku naszej ojczyzny mieliśmy tę przyjemność być oddelegowanym do zadań specjalizujących się w produkowaniu lekkich śmigłowców jedno- oraz dwusilnikowych. Z porozumienia między Warszawą a Moskwą oficjalnie 1964 roku wyszło, że otrzymaliśmy wyłączność na produkcję śmigłowców Mi-2. Te miały być produkowane w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku. Silniki z kolei miały być wytwarzane w wytwórni sprzętu komunikacyjnego, ale w Rzeszowie. I żeby było jasne, nasz kraj otrzymał dokumentację dotyczącą prototypu. To od naszych inżynierów już zależało ułożenie dokumentacji produkcyjnej. 26 sierpnia 1965 roku oblatywany jest pierwszy zmontowany egzemplarz z części dostarczonych z Moskwy. Po 2 miesiącach prac, na początku listopada obleciano pierwszy model wykonany od początku do końca w Świdniku. Produkcję seryjną rozpoczęto w 1966 roku, ale do oficjalnej premiery wstrzymano się do 1967. Do 27. Międzynarodowej Wystawy Lotniczej w Le Bourget w Francji. Warto wiedzieć, że przez bardzo długi okres czasu była to jedyna na świecie lekka konstrukcja o układzie dwusilnikowym. Sowiecki blok długo nie miał swojego odpowiednika. 4330 sztuk zamówił Związek Sowiecki, a trafiały te śmigłowce do aż 40 krajów, gdzie wiele z nich używanych jest po dzień dzisiejszy. Do końca produkcji, czyli do roku 1986, zdołano wyprodukować ponad 25 odmian. Odmiany cywilne uwzględniały m.in. warianty transportowe, rolnicze, pasażerskie, szkolne, przeciwpożarowe czy chociażby sanitarno-ratownicze. Znalazły zastosowanie jako latające dźwigi, gdzie miały nośność do 800 kg. Rzecz jasna, pojawiały się bardzo szczególne modele, jak choćby te przeznaczone do monitorowania przebiegu wyścigu pokoju, czy takie do wykorzystania przez naukowców z Państwowej Akademii Nauki w wariancie polarnym do zastosowania na stacji badawczej na Antarktydzie. Miejmy na względzie, że maszyna jeszcze kiedy nie istniała i figurowała jedynie jako luźna koncepcja maszyny mającej mieć zastosowanie w rolnictwie, kiedy już powstała, została pierwszym uzbrojonym śmigłowcem w Wojsku Polskim. Opracowano bowiem warianty wojskowe w postaci latającego stanowiska dowodzenia, transportu desantu, rozpoznania powietrznego, korygowania ognia artylerii, ratownictwa lądowego i morskiego, stawiania zasłon dymnych czy wykrywania skażeń. Powstały wersje uzbrojone z wyrzutniami rakiet niekierowanych, przeciwpancernych czy przeciwlotniczych. Maszyna zrobiła piorunujące wrażenie na państwach Układu Warszawskiego. W 1977 roku odbyły się strzelania pokazowe. Przyglądały się im dowódcy wojsk lotniczych Układu Warszawskiego. Proszę sobie wyobrazić, na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej 49. Pułk rozpoczyna rywalizację ze statującym na miejscu sowieckim pułkiem śmigłowców bojowych. Polskie Mi-2 wypadło rewelacyjnie. Sowieci chcieli się pochwalić świeżo upieczonymi, dopiero co, tak na dobrą sprawę, wprowadzanymi wyjątkowo groźnymi Mi-24D. Zebrani dowódcy wojsk lotniczych Układu Warszawskiego byli zdziwieni. Piloci sowieckiego pułku śmigłowców bojowych też byli zdziwieni. A chyba najbardziej, to sami polscy piloci Mi-2 byli najbardziej zdziwieni. Nasze polskie Mi-2 osiągnęły najlepsze wyniki w strzelaniu. Rzecz niebanalna, szczególnie, że Sowieci byli święcie przekonani, że przecież ich śmigłowce okażą się lepsze. Jest jednak na to rozsądne wytłumaczenie. Sprzęt sowiecki był na tyle nowy, że jeszcze obsłudze brakowało należytej wprawy, to raz. Do tego Mi-2 lata wolniej, stąd obsługa rakiet miała znacznie więcej czasu na nakierowanie swoich rakiet na cel, to dwa. Śmigłowce Mi-2 znalazły zastosowanie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, przede wszystkim w Wojsku Polskim, a także szeroko były rozpowszechnione w Milicji Obywatelskiej, a używane były również przez lotnictwo sanitarne, przedsiębiorstwa państwowe czy PGR-y. Mi-2 nie doczekał się tak właściwie następcy, stąd często wciąż spotykamy jego egzemplarze w polskim wojsku. Jak wynika z pewnej pracy magisterskiej z 1986 roku, zastosowanie Mi-2 było nie tylko wojskowe. Z danych instytutu wynika, że śmigłowce Mi-2 resortu spraw wewnętrznych wyposażone są w zestawy agrolotnicze. Zostały one wprowadzone w 1980 roku w czasie zakłóceń porządku publicznego w kraju, z możliwością ich wykorzystania do rozpylania odpowiednich środków chemicznych z powietrza na grupy demonstrantów. Do użycia wyżej wymienionych zestawów nie doszło. Aktualnie zestawy te są używane w pewnym gospodarstwie rolnym, gdzie służą do rozsiewania nawozów mineralnych i doskonale zdają egzamin. Jakiż polot miał ten pan przyszły, pan magister? Dobrze, że nie doszło do praktycznego udowadniania jego tezy. Kiedy ma się do czynienia ze śmigłowcem, który doczekał się naprawdę sporej ilości egzemplarzy, to nie dziwi, że trafił również do filmu. Możemy go podziwiać w takim filmie jak choćby Tylko dla Twoich Oczu z 1981 roku, czyli o przygodach Jamesa Bonda, kiedy grywał go jeszcze Roger Moore. W polskich filmach również się pojawiał, trafił do Nieśmiertelnego Misia Stanisława Warei, czy chociażby kilku odcinków serialu z Borewiczem, czyli słynnym 07 Zgłoś się. Ale na tym spektakularna historia Mi-2 się nie kończy, ponieważ dwukrotnie się złożyło, że śmigłowiec służył jako środek transportu do ucieczki z naszej pięknej, socjalistycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kiedy Amerykanie świętowali w 1982 roku swój Dzień Niepodległości, Independence Day, 4 lipca, pilot Mirosław Kundro doszedł do wniosku, że lepszej sposobności nie będzie i uprowadził do Austrii śmigłowiec, którym leciał. W kolejnym roku, 1983, na początku lutego, dwóch pilotów z 49. Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego uciekło do Skandynawii. Piloci zamiast wylądować na Bornholmie, tak jak Pan Bóg przykazał, postanowili zobaczyć, jak wygląda wybrzeże Szwecji. Świadomie do tego zaplanowali ucieczkę w trakcie sztormu. Zła pogoda okazała się być dla nich wręcz wymarzona, bo dzięki niej trudno było ich złapać, a korzystny wiatr wiejący z południa z każdą minutą zwiększał szanse dotarcia do celu. Nie obyło się bez problemów, ponieważ w pewnym momencie, sądząc, że dotarli nad ląd, w momencie próby lądowania okazało się, że chcą wylądować na polskim statku, a na domiar złego doszło do awarii jednego z silników, przez co prędkość lotu spadła. Nieubłaganie kończyło się zwolna paliwo, a pilotom nie było do śmiechu. W ostatniej chwili dojrzeli światło latarni morskiej. Praktycznie dolecieli na oparach. Po wylądowaniu ich oczom ukazała się tablica. Tarno. Przypadkowo napotkany przechodzień nie dał wiary w historyjkę dwóch pilotów. Wyzwanej policji również trudno było uwierzyć, że dwóch polskich pilotów doleciało aż do szwedzkiego wybrzeża polskim uzbrojonym wojskowym śmigłowcem i to jeszcze w czasie sztormu. A zdziwienie było tym większe, szczególnie dla przedstawicieli wojsk szwedzkich, ponieważ jak się okazało, obu panom udało się dolecieć do szwedzkiej wyspy, gdzie akurat tak się składało, że jest tajna baza wojskowa. Panowie zamiast w ramiona wolności, wpierw musieli na spory czas trafić w ramiona wywiadu szwedzkiego, który musiał stanowczo się upewnić, czy panowie czasami nie pogrywają sobie z nimi i tak naprawdę nie przeprowadzali tajnej operacji szpiegowskiej. Mi-2 dzięki masowej produkcji, ale też dzięki swojej wielofunkcyjności stały się najpopularniejszymi śmigłowcami w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rzecz jasna, śmigłowiec nie był pozbawiony wad. W kabinie jest hałaśliwy, że aż można dostać migreny. Pilot ma dość ograniczoną widoczność i niestety jest paliwożerny, że ponownie można dostać migreny. Jak na moc silników jest za ciężki, ale Mi-2 to Mi-2. Choć go wykorzystywano do ucieczek czy używano zabrano go podczas tłumienia niejednej demonstracji, to przez wiele lat ratował ludzkie życie, stał na straży bezpieczeństwa czy pomagał podczas klęsk żywiołowych. Morał tej opowieści jest taki: nawet jeśli czajnik wywołuje migrenę, to zasługuje na szacunek i miejsce pośród co bardziej udanych polskich produkcji, które mogłyby wylądować na szwedzkiej wyspie, gdzie jest tajna baza wojskowa. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli wam się średnio podobało, dajcie jednego kciuka w dół. Jeżeli chcecie, to subskrybujcie. Będziecie mogli w sposobność oglądać więcej takich filmów. No i jeżeli nie opowiadaliście jeszcze znajomym o tym, że jest kanał, no to na co czekacie? Telefony, social media i już, jedziemy. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was może odwiedzi jakąś szwedzką wyspę. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.